Wolność słuchania wymaga wspierania. Zostań patronem Radia Wnet i dołącz do załogi Radia Wnet na patronite.pl/radiownet.
A gościem poranka Wnet jest pan Jacek Sariusz-Wolski, europoseł, polityk Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam.
I mogą państwo też obejrzeć naszą rozmowę na kanale YouTube Radia Wnet, bo połączyliśmy się za pomocą Skype'a i tak jest. I cieszę się, że pana nie tylko słyszę, ale i pana widzę. Najpierw może zacznijmy od krótkiego komentarza, bo to wszystkich zaskoczyło nagłe zachwianie się kursu złotego. Jakie ma pan informacje albo jakie ma pan przemyślenia na ten temat?
Znaczy informacje mam takie z wczorajszego wieczora nocy, że według tych danych podawanych przez Google'a złotówka radykalnie osłabła. W którymś momencie 5,29 za euro. Minister finansów nowy tłumaczy, że to są jakieś błędy, jeśli chodzi o źródła danych. Pytanie, czy rzeczywiście tak jest i co to może oznaczać i czy rynki finansowe wiedzą coś, czego my nie wiemy. Podobno takie były rachuby, mówił o tym również aktualny minister finansów, że kiedy otworzą się po tej przerwie rynki noworocznej, rynki finansowe azjatyckie, wszystko wróci do normy.
To jest ciekawe, jak błędy w Google'ach mogą wpłynąć na kurs złotego.
Nie rozumiem tego, dlatego niewiele mogę tutaj wytłumaczyć, poza tym, że rzecz jest bardzo, bardzo dziwna.
Dziwna, bo...
I to samo dotyczy również kursu złotówki do dolara.
Dziwna, bo też może gdzieś zachwiać takie zaufanie do polskiej waluty.
Znaczy oby to rzeczywiście był jakiś błąd, który się za chwilę wyjaśni, bo jeśli nie, to by była bardzo zła wiadomość.
Patrzyliśmy na najnowsze informacje, nic na temat kursu złotego na razie.
No, są takie spekulacje w infosferze, że to może być manipulacja, która by zmierzała do przekonania Polaków, żeby przyjąć euro. Jednocześnie dzisiaj na pierwszych stronach Rzeczpospolitej i chyba dziennika Gazeta Polska są artykuły mówiące o tym, że sytuacja dojrzała, żeby przyjąć euro. Wiemy, jakie są intencje w tej materii ekipy Tuska, także spiskowe teorie się mnożą, ale problem jest realny, że Polacy nie chcą euro, a jednocześnie nowy rząd jego intencją jest wprowadzenie euro. Pytanie, jakim sposobem, jak szybko, i ataki na prezesa Narodowego Banku Centralnego i opowieści o tym, że paru silnych ludzi może go z Narodowego Banku Centralnego wyprowadzić, no, nie uspokajają sytuacji, wręcz odwrotnie.
A
wiemy, że wystarczą dwa podpisy prezesa Narodowego Banku Centralnego i premiera, żeby tą walutę wprowadzić. No jeszcze drobiazg, trzeba by zmienić konstytucję. Natomiast no, sprawa jest gigantycznej wagi. Wiemy, co się dzieje w strefie euro. Wiemy, że zyskują silni tacy jak Niemcy. Wszyscy inni tracą. Wiemy, że Słowacja, która przyjęła walutę euro, dzisiaj ciężko tego żałuje. Także rzecz jest o ogromnym ciężarze gatunkowym. Także dobrze, żeby szybko się te sprawy wyjaśniły oraz żeby takie media jak właśnie Rzeczpospolita czy Dziennik Gazeta Prawda nie mówiły rzeczy rzeczywiście nieprawdziwych, że jest zgoda, że korzyści z tego są większe niż byłyby, niż ewentualne straty, bo jest powszechną wiedzą dzisiaj, że na euro słabi tracą, a bogaci zyskują. Odpowiedź jest: Polska by na tym bardzo, bardzo straciła.
Powiedział pan o silnych ludziach, a jak w Brukseli, jak w Parlamencie Europejskim nie polscy politycy by zareagowali na wejście silnych ludzi do mediów publicznych?
Bo wie, że Bruksela śpi snem staronoworocznym. Jest jeden fakt, mianowicie pani przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Metsola udzieliła wywiadu neopapowi, co można odczytać jako uznanie za legalną operację siłowego przejęcia mediów TVP, radia i PAP-u. Tyle. Cisza, można powiedzieć, poza mediami niemieckimi, które uważają, że w imię tak zwanej praworządności można stosować metody niepraworządne, sławny artykuł Berliner Zeitung Klausa Bachmana, to Europa milczy i udaje, że nic się nie dzieje, jeśli chodzi o wrogie przejęcie mediów przez nową władzę z pogwałceniem prawa i konstytucji, bo wyraźniej tego powiedzieć nie można, niż powiedział to profesor Ryszard Piotrowski, wcale nie sympatyk rządu PiS-u, konstytucjonalista z Uniwersytetu Warszawskiego.
A Polska Agencja Prasowa nie zamieściła wywiadu z Jarosławem Kaczyńskim. Takie są realia mediów przejętych przez Platformę Obywatelską.
Ja przewidywałem, że będzie coś takiego, bodajże ktoś przypomniał 30 października w wywiadzie, że będzie medialny blackout. W tej chwili pozostają nam tak naprawdę takie media jak Państwa Radio Wnet, szereg rozgłośni katolickich, Telewizja Republika, Telewizja Trwam, Radio Maryja, kropka. Ale media głównego nurtu są dzisiaj pozbawione pluralizmu, co jest oczywiście eufemizmem, znaczy są monoopcyjne. Tak, kiedyś możemy sobie przypomnieć, jak to było.
Wchodzimy, to jeszcze wspomnijmy o mediach tworzonych przez Michała Jacka Karnowskiego, tygodnik sieci w polityce.
Tak, rzeczywiście.
I w Polsce wchodzimy.
I do rzeczy.
Wchodzimy w rok 2024. Architekci nowej Unii Europejskiej mają plany daleko idące. Ile z tych planów w 2024 roku może się ziścić, panie pośle?
Prezydencja belgijska, która właśnie objęła swoje władze, przewodnictwo Rady Unii, no, robi dobrą minę. 1 lutego ma szczyt nadzwyczajny, który ma dokończyć to, czego się nie udało dokonać na szczycie tym przed bożonarodzeniowym. To znaczy domknąć sprawę 7-letniego budżetu, w tym 50 miliardów euro dla Ukrainy, gdzie okoniem stanęły Węgry, Orban, wychodząc z założenia, skoro wy blokujecie nasze pieniądze, my zablokujemy wasze pieniądze. I już po części to podejście węgierskie się ziściło. Pierwszą transzę 10 miliardów wyrwały z zębów Brukseli. Natomiast szersza sprawa, którą się kompletnie w komentarzach pomija, że chodzi o przyjęcie rewizji, czyli zmian w 7-letnim budżecie. Tam ma być więcej pieniędzy na różne cele i to kosztem nowych podatków. I to chodzi o podatek od dochodów z ETS-u, czyli z emisji CO2, o podatek od graniczny podatek węglowy, czyli podatek od przychodów z takiego cła granicznego od śladu węglowego, i podatek od zysków przedsiębiorstw. Krótko mówiąc, to co dotąd wpływało bądź mogło wpływać do skarbców narodowych, miałoby wpływać bezpośrednio do budżetu Unii, miałby finansować ten nieszczęsny fundusz odbudowy, który dzisiaj jest, no, trudno, to jest mało powiedziane, spłacalny, ponieważ poszybowały w górę stopy procentowe i nagle stworzyła się wielka dziura budżetowa. Czyli ten fundusz odbudowy, z którego Polska nie korzysta poza tą 5-miliardową zaliczką na wiatraki, no miałby, że tak powiem, czerpać środki z nowych podatków. Czyli to jest tak naprawdę zgoda na nowe podatki, co jest przedmiotem, powinno być w każdym razie przedmiotem z jednomyślnego uzgodnienia, i w ogóle rewizja 7-letniego budżetu to jest obszar, gdzie jest weto. I to jest obszar, w którym nie sygnalizował weta rząd Tuska. A zapowiadał jeszcze rząd Morawieckiego, że będzie to wetował. Także to jest kluczowe, niezależnie od sprawy pieniędzy ukraińskich, które można wyłączyć poza nawias, można te pieniądze potrzebne i słusznie dla Ukrainy jak gdyby innym mechanizmem zdecydować, natomiast kryjąc się za tą sprawą ukraińską finansową, usiłuje się przemycić nowe przychody do budżetu Unii, nowe podatki w zasadzie jednomyślności. No i to jest, tutaj jest pies pogrzebany, ponieważ to oznacza, że będziemy płacić nie dostając nic albo śladowej ilości pieniędzy.
Czyli w nowy rok 2024 Bruksela, która wchodzi na minusie, jeśli chodzi o finanse potrzebne.
Na minusie finansowym i z wielkim planem, bo to o tym trzeba też powiedzieć. Kolejny szczyt już regularny w marcu zajmie się tym, co zadecydowała, że było śmiesznie, Rada Ministrów do Spraw Środowiska 18 grudnia. Rada Unii Europejskiej przekazała bez głosowania, bez dyskusji kwestię zwołania konwentu dla zmiany traktatów Unii i to może rozpatrywać marcowy szczyt unijny. Gotowy plan przegłosowany przez Parlament Europejski leży na stole. Była zgoda, jedynie jeszcze wówczas rząd Morawieckiego to protestował, wszystkie inne kraje się zgodziły, walec ruszył, walec się toczy. Zmian traktatowych w ciszy medialnej, w ciszy społecznej, o to autorom chodzi.
To są te głębokie zmiany w Unii Europejskiej. Jaka jest szansa, że tych głębokich zmian dożyjemy w 2024 roku jeszcze przed wyborami do Europarlamentu?
Belgijska prezydencja, która trwa do początku lipca, a potem jest węgierska, chce zrobić jak najwięcej, jak najbardziej zaawansować ten proces zmiany traktatów, bo ona bardzo jemu temu planowi sprzyja, a wiadomo, że Węgrzy wręcz odwrotnie nie sprzyjają i będą hamowali i blokowali. Także ja sądzę, że tak dalece jak to jest możliwe, sądzę po tym bezdyskusyjnym przekazaniu sprawy do Rady Europejskiej, która już tylko zwykłą większością głosów w marcu może uruchomić konwent, no, że jest wymagana większość, żeby prace się dalej toczyły. I siłą takiej bezwładu ten walec zmian traktatowych będzie się toczył. Główna forteca oporu w Europie Środkowo-Wschodniej, Polska, padła w wyniku wyborów. 13 krajów jeszcze półtora roku temu się temu opierało. To były wszystkie kraje Europy Środkowo-Wschodniej, od Bałtyku aż do Morza Śródziemnego i Morza Czarnego i Skandynawia. A jeszcze w końcówce rządu Morawieckiego już tylko Polska została, teraz już nie ma rządu w Polsce, który by sprzeciwiał się zmianom traktatowym. Także w intencjonalnej ciszy medialnej i politycznej, i społecznej, za plecami społeczeństw, żeby przypadkiem komuś nie przyszło do głowy głośno o tym mówić, wywoływać debatę, nie mówiąc już o referendum. Te zmiany, które oznaczają w zasadzie likwidację Unii Europejskiej takiej, jaką znamy, na rzecz stworzenia scentralizowanego superpaństwa pod niemiecką hegemonią, będą się toczyły. Także odpowiedź na pańskie pytanie, jak daleko to zajdzie. Jestem pesymistą, że może dojść dosyć daleko.
I to wszystko w duchu włoskiego komunisty, który nazywał się Spinelli.
I manifestus ventotene, bo rzeczywiście ten projekt to jest antyteza tego, czego chcieli kiedyś chrześcijańscy ojcowie założyciele Europy, tacy jak Robert Schuman. To miała być związek, wspólnota suwerennych państw, a nie superpaństwo. To wyraźnie powiedział Schuman. Natomiast pomysł Spinelliego, z tych 6 sprawozdawców tego raportu, poza mną wszyscy byli członkami grupy Spinelliego, czyli to jest ta inspiracja ideowa. On przewidywał właśnie superpaństwo, likwidację państw narodowych i na początku niedemokratyczne rządy partii rewolucyjnej. Te komunistyczne pomysły pobrzmiewają nie tylko w preambule rezolucji, ale również terminologii proponowanej przez parlament, mianowicie komisja miałaby się nazywać egzekutywą, komisarze sekretarzami i tak dalej. No, z dużej odległości pachnie komunizmem.
Niedemokratyczne rządy, czyli takie rządy, które łamią prawo i konstytucję, o tym mówił prezydent Andrzej Duda.
To jest właśnie pytanie, wielkie pytanie, czy ta doktryna praworządności przez niepraworządność, czyli łamania prawa po to, żeby wprowadzić tak zwaną praworządność, czy abusive constitutionalism, taka teoria abuzywnego, czyli nie wiem, jak przetłumaczyć, no, gwałcącego konstytucjonalizmu, do których właśnie wzywają tacy ludzie jak Bachmann czy Sadurski. Czy ona ma coś wspólnego z tą koncepcją, inspiracją ideową przemiany w superpaństwo Unii Europejskiej, która miałaby nie być już wcale ani Związkiem Suwerennych Państw, ani demokratyczna, bo z poziomu, gdzie demokracja funkcjonuje, czyli państwo narodowe, demokracja byłaby przeniesiona na poziom unijny, gdzie demokracja nie funkcjonuje, gdzie jest wielki deficyt demokracji. I wcale nie miałaby, żeby było śmiesznie, federalna, bo federacji części składowe są równoprawne, natomiast w Unii Europejskiej, w tym superpaństwie, części składowe, tak jak jest, jeszcze bardziej miały być ich waga zależna od liczby ludności, czyli ani federalne, ani demokratyczne twór, który tak naprawdę pozbawiałby, zabierałby społeczeństwom to co mają, co przez wieki się wykształciło, czyli państwa narodowe.
Ale też, jak to przystało na prawdziwego komunistę, Spinelli nie lubił własności prywatnej.
No, poza tym muszę dodać, bo przeszło rok, siedziałem półtora w zasadzie w tych setki godzin trwających negocjacjach. Masa tam socjalizmu. Ja często nawet tym moim kolegom sprawozdawcom mówiłem, słuchajcie, jako jedyny z was pochodzący z kraju, gdzie działał centralny system planowania, widzę u was widoczne elementy tak czegoś, co my nazywaliśmy socjalizmem realnym. Tak, to zmierza nie tylko jeśli chodzi o same źródła ideowe, ale również o modus operandi gospodarki i społeczeństwa. Bardzo pachnie socjalizmem.
A do tej grupy Spinellego by należał, tak przynajmniej się wydaje, Radosław Sikorski.
Nie, do grupy Spinellego nie wiem. Przepraszam, nie wiem. Ale Wani Hibner na pewno. Ale na sześciu sprawozdawców, czterech Niemców i Berg Verhofstadt minus ja, ta piątka, to są członkowie grupy Spinellego, czyli można powiedzieć, dodać do tej listy zarzutów, że to jest projekt nie Schumann, Europy Schumana, tylko projekt Europy Spinellego, antyteza tego i paradoksalnie my dzisiaj stoimy na paradoksalnie względem zarzutów, jakie zostawia naszej stronie politycznej, stoimy w obronie Unii Europejskiej taką, jaką ona jest, Związku Suwerennych Państw, traktatów, które są gwałcone, traktatów, które dzisiaj pełzająco usiłuje się zmienić, a docelowo już nie pełzająco, tylko otwartym tekstem i ten tekst leży dzisiaj na stole i liczy przeszło 100 stron.
Okopy Świętej Trójcy. Czy w ogóle taka obrona może być skuteczna? Czy ten wyrok na Centralną Unię Europejską został już wydany i możemy tylko czekać i przyglądać się, kiedy tak naprawdę wejdzie w życie?
Gdyby w jakiejś radykalnej przemianie nastąpiła zmiana sceny politycznej w czerwcowych wyborach do Parlamentu Europejskiego i by bardzo przyrosła ilość mandatów z prawej strony konserwatystów i reformatorów, gdzie ja zasiadam i Prawo i Sprawiedliwość i Solidarna Polska i Tożsamość i Demokrację jeszcze bardziej na prawo od nas, to tak. Dzisiaj symulacje mówią, że będzie przyrost około 100 mandatów, ale niewystarczający, żeby pozbawić większości tą stronę lewicowo-liberalną. Także Tak, jest to możliwe, ale musiałaby jeszcze dużo bardziej w prawo, w kierunku ochrony suwerenności państw narodowych, pójść scena polityczna i opinia publiczna.
Czerwcowe wybory do Parlamentu Europejskiego to...
Będą rozstrzygające w tej materii.
I będą najważniejszym...
I będą wskazówką, bo zależnie od nich potem się będą kształtowały sceny polityczne krajów członkowskich, a pamiętajmy, że ostatecznie to państwa członkowskie przyjmują zmiany traktatowe. I to jest ta droga, która może zatrzymać. Jeśli teraz bardzo wcześnie się tego nie zrobi, potem ten walec tak się rozpędzi, że jak w przypadku swego czasu traktatu konstytucyjnego i potem traktatu lizbońskiego, dojedzie do końca.
I będziemy żyli w systemie...
I w sposób bezwonny, bezodczuwany, nieodczuwany, tak dwutlenek węgla dusi czat, tak dokona się zmiana, a ludzie tego nie zauważą, bo nie będzie czołgów, nie będzie karabinów, nie będzie okopów, a oni mają przekonanie, że tylko w ten sposób się traci niepodległość. Nie, niepodległość można również stracić w drodze zmiany artykułów traktatu.
No i połapać
się. Tak samo jak zresztą przecież kiedyś rozbiory. Przegłosowała Targowica rozbiór Polski. To jest coś na kształt rozbioru. Bez wojny, bez wystrzału, natomiast metodą polityczno-medialnej, społecznej presji i socjotechnicznej zmiany. Tak naprawdę to jest taki mega plan socjotechnicznej zmiany, żeby w ciszy medialnej i społecznej dokonać zmian, o których społeczeństwa nie a nie wiedzą, b nie rozumieją, c nie mają szansy się sprzeciwić.
Te socjologiczne zmiany też są związane z polityką migracyjną. Czy jest już oficjalna wykładnia, jak ta polityka migracyjna Unii Europejskiej ma wyglądać?
Jest porozumienie. Porozumienie zawarte wbrew traktatowi w drodze większościowej, a nie jednomyślnej. Między parlamentem i radą jeszcze są formalności pozostałe. No ten pakt przewiduje zasadę bierz albo płać. Krótko mówiąc, bierz imigrantów, którą ci przydzielą, albo płać karę za to, że nie przyjąłeś. Niezależnie od tego, jakby chcieć to i próbować pudrować i wyinterpretowywać. Krótko mówiąc, coś, co jest w traktacie zapisane, że imigracja jest wyłączną kompetencją, imigracja ekonomiczna wyłączną kompetencją państw członkowskich. Dzisiaj wbrew traktatowi ma być zdecydowane przez komisję i to jest check in blanco. Tego, o czym się, to nie jest jutro 1500 osób, to jest dowolna ilość, o której będzie ustalała komisja. To są dowolne opłaty te karne za nieprzyjmowanie. I to jest bezterminowe, czyli na zawsze w dowolnych ilościach imigranci mogą być przyjmowani decyzją Komisji Europejskiej i rozdzielani przymusowo na państwa członkowskie, a oporni mogą być miażdżeni karami finansowymi, których wysokość też jest dowolna i w dyskrecjonalnej decyzji Komisji Europejskiej. Można powiedzieć, że to jest przymus. Natomiast druga strona mówi, że to jest dobrowolność.
Wielokrotnie pan powtarza słowo wbrew traktatowi, więc te niekonstytucyjne rządy właściwie się już rozpoczęły.
Tak, to się nazywa i to nawet ma swoją nazwę w literaturze przedmiotu. To jest pełzające zawłaszczanie władzy. Czyli takie, które wykorzystuje luki albo nagina. No, po polsku to falandyzacja byłoby najbliższym terminem. Jest nawet taka książka Competence Creep, czyli pełzające zawłaszczanie kompetencji. To nazwali, opisali naukowcy, specjaliści od integracji europejskiej. To jest to, co konstytucjonaliści z kolei określają terminem ultra vires, czyli działaniem poza granicami prawa. No to jest związane z praktykowaną, ale bezprawną doktryną mówiącą o tym, że że TSUE, czyli Europejski Trybunał Sprawiedliwości, może tak naprawdę zmieniać traktaty swoimi wyrokami, tworzyć nowe źródło prawa swoim orzecznictwem, co jest absolutnie obce europejskiemu kontynentalnemu systemowi prawa i sądów, co jest wzięte żywcem z obcego systemu, z anglosaskiego, tak zwanego case law czy common law. Także mamy pełną w tej chwili dowolność stosowania tego abuzywnego, czyli gwałcącego prawa konstytucjonalizmu w Polsce na poziomie państwa narodowego i w Unii Europejskiej dzisiaj w postaci pełzającej, a jutro w majestacie prawa, jeśli miałyby te zmiany traktatowe przejść.
Jacek Sariusz-Wolski jest gościem Poranka Wnet. To jeszcze dwa pytania. Pierwsze, jaka pana zdaniem będzie taktyka Unii Europejskiej w stosunku do wojny na Ukrainie?
Dużo ciepłych słów poparcia. No, podjęto decyzję w sumie dobrą dla Ukrainy, to znaczy otwarcie negocjacji. I jednocześnie zaciśnięta kiesa, bo chęci dostarczania broni nie ma, zwłaszcza pocisków, które mogłyby radykalnie przechylić szale, pocisków takiego zasięgu Taurus, czy to niemieckich, czy innych. Jest po prostu odmowa, nie. Krótko mówiąc, znaczące wsparcie militarne nie, finansowe wsparcie takie wymuszone i bardzo, przepraszam, opóźnione. Natomiast masa poklepowania Ukrainy po plecach. Pytanie, kiedy Kijów sobie z tego zda sprawę.
I jakie będzie w związku z tym postępowanie w stosunku do Rosji? Czy Kijów zostanie zmuszony do tego, żeby usiąść do stołu rozmów z Putinem?
Znaczy, narastająca dominacja tej linii niemiecko-francuskiej, która jest otwarcie proukraińska, a skrycie prorosyjska, oznacza powrót, czy kontynuację wręcz, filozofii tak zwanych umów mińskich. To znaczy zmuszenia Ukrainy, mówiąc otwartym tekstem, dokonania cesji własnego terytorium na rzecz Rosji po to, ażeby osiągnąć porozumienie, pokój w cudzysłowie, raczej niż bez cudzysłowu, czy zawieszenie broni, po to, żeby wielcy tego świata i zachodniej Europy, Niemcy, Francja, mogły wrócić do business as usual, do interesów z Rosją. Bardzo w tej chwili słabnąca gospodarka niemiecka wymaga, i to jest wielkie wołanie tejże gospodarki, powrotu do taniej energii z Rosji. Bo ona dzisiaj z powodu tych nadal nieszczelnych, ale jednak sankcji bardzo, bardzo cierpi i jest w stanie stagnacji i wręcz zwijania się. Także i obiektywne czynniki ekonomiczne i życzenia dzisiaj raczej skrywane polityczne, żeby z Rosją powtórnie współdziałać, będą działały na rzecz tego, żeby Ukrainę zmusić do ustępstw wobec Rosji. Niezależnie od tego, że jak wiemy z historii, mam na myśli Monachium, ustępstwa wobec Hitlera tylko dały pokój na chwilę, a potem dalszą agresję i tak w przypadku tym będzie, jeśli chodzi o Rosję, Rosja versus Ukraina i po to, żeby Ukraina no, była, no, nie chcę powiedzieć rzucona na kolana, ale tak naprawdę okrojona i wykonująca polecenia Berlina i Brukseli.
To teraz...
A do tego dochodzą Amerykanie, którzy też się nie kwapią z pieniędzmi, jak wiemy, i z dostawami broni. Także siła złego na jednego. Ukraina dzisiaj jest ofiarą tego poparcia werbalnego i braku poparcia realnego ze strony Brukseli, Berlina i Waszyngtonu.
A teraz będzie pytanie wymuszające, panie pośle. Coś optymistycznego, proszę powiedzieć.
Nie potrafię.
I nastała
Nie potrafię.
Cisza. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Wiele tematów, bo nie porozmawialiśmy o tym, co dzieje się w Waszyngtonie, o wyborach amerykańskich, o Tajwanie, o Chinach, o tym wszystkim, co się dzieje w geopolityce, ale na pewno będzie do tego okazja. Jacek Sariusz-Wolski, europoseł EKR, Prawo i Sprawiedliwość, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę i szczęśliwego nowego roku. Panie...
Mimo wszystko szczęśliwego nowego roku.
A my płyniemy naszą żółtą łodzią podwodną. 2226 marynarzy i bosmanów i kapitanów jest na naszej łodzi. Zachęcamy pana posła do tego, żeby przystąpić do naszej marynarki i żebyśmy dalej...
Wojennej.
I byśmy dalej ruszyli w świat. 8:47 jest jedna, a to jeszcze dodam, jest chyba jedna bezrobotna dziennikarka w Brukseli. Mam wrażenie, że Dominika Cosic już nie nadaje swoich korespondencji dla telewizji publicznej. Może uda się skorzystać z tego i wykorzystać wiedzę Dominiki do tego, żeby opowiadać o tym, co dzieje się w Unii Europejskiej tak na co dzień, żeby ta opowieść do czerwca się ciągnęła. Ważne momenty, ważne posiedzenia Europarlamentu i ważny moment dla Europy, dla Polski i dla świata. Taki będzie rok 2024. Jeszcze raz macham do Jacka Sariusza-Wolskiego, dziękując mu za rozmowę.